każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Witam fanów czarnego sportu, Maciej Noskowicz. Kłaniam się, inauguracja Ekstraligi już niebawem. Startujemy 5 kwietnia. Falubas rywalizować będzie z Getwell Toruń i dziś o tym meczu mówić będziemy. Na początku jednak sprawa, która wciąż nie może znaleźć finału. Czy zielonogórski klub żużlowy ma prawo korzystać z nazwy Falubas? Firma Falubas S.A. i klub żużlowy wciąż nie doszły do porozumienia w tej sprawie. Wyrok ma zapaść niebawem w sądzie w hiszpańskim Alicante. A firma Falubas kilka dni temu wydała oświadczenie, w którym czytamy między innymi: klub w roku 2015 podjął krytyczną i brzemienną w skutkach decyzję. Sam zgłosił do rejestracji znak Falubas, bezpodstawnie twierdząc przy tym, że jest twórcą, właścicielem i wyłącznym dysponentem prawa do nazwy. Aktualnie ZKŻ, spółka utworzona w 2006 roku, twierdzi, że posiada prawa do znaku od 1973 roku, co budzi nasze zdziwienie. No i w tym samym oświadczeniu czytamy także: niezmiennie zapraszamy ZKŻ do powrotu do rozmów i polubownego zakończenia sprawy, co pozwoli skupić uwagę klubu i kibiców na niełatwych zmaganiach sportowych. Tyle w oświadczeniu wydanym kilka dni temu przez firmę Falubas. No i my pytamy, czy rzeczywiście Falubas, ten żużlowy, może używać legendarnej nazwy. Dziś o tej sprawie rozmawiamy z prezesem zielonogórskiej drużyny Adamem Golińskim.
Panie prezesie, głośno od jakiegoś czasu jest o sporze klubu żużlowego Falubas Zielona Góra i spółki Falubas odnośnie nazwy. Proszę powiedzieć tak po ludzku, żeby Jan Kowalski, mieszkaniec Zielonej Góry, zrozumiał, o co tak naprawdę tutaj chodzi i czy kibic żużla ma prawo się dzisiaj obawiać tego, że Falubas żużlowy nie będzie Falubazem, mówiąc wprost. Jak na ten moment wygląda ta sytuacja z nazwą, z prawami do nazwy?
Prawo własności do znaku towarowego Falubas, czyli do nazwy Falubas, na dzisiaj przysługuje klubowi. Nazwa ta została zarejestrowana, jest prawnie chroniona, jest przy klubie. To jest jak gdyby najważniejsza kwestia. A dlaczego klub zarejestrował nazwę? Dlatego, że używał jej przez lata. Przylgnęła ona do klubu i w przekonaniu władz klubu ona stała się własnością i immanentną częścią jak gdyby tej sportowej, żużlowej części Zielonej Góry. Natomiast tutaj spotykamy się z trochę innym zdaniem nabywców fabryki Falubas, bo też nie można powiedzieć, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy byli właścicielami tejże spółki latami. Mamy sytuację taką, że majątek został zakupione w upadłości i nagle nowi właściciele przypomnieli sobie, że to jest ich własność, w związku z tym zwrócili się do sądu o unieważnienie tego znaku, tego prawa własności, które klub sobie zarejestrował. Jest proces w Alicante o unieważnienie znaku z wniosku fabryki Falubas. Ten proces trwa już od jakiegoś czasu. Rozstrzygnięcie pewnie zapadnie niebawem. Wszyscy oczekujemy tego rozstrzygnięcia, ale po to, żeby nie zdawać się jakby na los innych ludzi, w zeszłym roku zostały rozpoczęte negocjacje. Negocjacje były prowadzone pomiędzy klubem a fabryką Falubas i zarządem tejże spółki. Spotkaliśmy się wielokrotnie. Stanowisko, które wyraża tak naprawdę fabryka, jest takie, że jednak prawa własności nawet na przestrzeni związanej z żużlem do znaku Falubas nie przysługuje klubowi sportowemu, a jedynie fabryce. Uważają oni, że to Falubas jest całkowicie, czy też promocja tego znaku, własność, jego wielkość jest tylko przypisywana fabryce. Uważają, że to jest sytuacja taka, że fabryka jest jak gdyby ojcem w ogóle żużla i wszystkim dobrym, co się mogło żużlowi zdarzyć w tym mieście dzięki Falubasowi. I w związku z tym uważam, że mają moralne prawo do tego, żeby unieważnić prawo własności, które klubowi udało się zarejestrować. Stanowisko klubu jest oczywiście zupełnie inne. Uważamy, że sportowy Falubas to jest immanentnie związany bezpośrednio i tylko i wyłącznie z klubem sportowym. Z całą pewnością honory w fabryce Falubas, która w początkowych okresach trwania klubu czy też jego funkcjonowania pomogła, zostały oddane już na przestrzeni lat i w moim przekonaniu to wystarczy. Natomiast co do przyszłości, co do stanowiska klubu w tychże negocjacjach, było to tak, że klub nie odrzucał zawarcia ugody. Na przestrzeni poszczególnych spotkań, było ich 4 albo 5, już teraz nie pamiętam dokładnie ile, zaproponowaliśmy pewnego rodzaju ugodę. Ta ugoda miała brzmieć w ten sposób, że domagamy się, aby znak Falubas, czyli prawo własności do Falubazu, pozostawał przy klubie. Natomiast jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju inne aktywności sportowe, to zarówno fabryka, jak i klub miałyby prawo, powiedzmy po połowie, w ten sposób, że razem by funkcjonowały na przestrzeni innych dyscyplin sportowych, jeżeli takie by się pojawiały. Mamy tutaj przykład choćby piłkę nożną, gdzie mogłyby być dwie szkółki o tej samej nazwie i mogłoby to powiedzmy jakoś tam funkcjonować, przyciągając dzieciaków do po prostu piłki nożnej poprzez kojarzenie ze sportem tak naprawdę takim popularnym, jakim jest w Zielonej Górze Żużel. I takie miałoby być postanowienie właśnie ugody, gdzie obie strony współpracują na kanwie innych dyscyplin sportowych względnie. Jeżeli któraś nie chce funkcjonować gdzieś w jakiejś formule, na przykład KSW, my byśmy byli niezainteresowani, a druga strona chciałaby, a to prosimy bardzo, zgadzamy się na to, bądź ustalimy jakieś warunki. Każda ze stron może funkcjonować w innej dyscyplinie sportowej. W moim przekonaniu taka ugoda to jest Wilksyty i owca cała, tak na dobrą sprawę, bo klub ma swoje, a Falubas zyskuje prawo do pewnej przestrzeni sportowej, której na dzisiaj nie ma, ponieważ my ten znak mamy zarejestrowany. Niestety nie udało się dojść do porozumienia. Każda z tych negocjacji, które były przy stole, trwało to godzinę albo półtorej, zmierzała do pewnego rodzaju kompromisu, natomiast fabryka przy kolejnym spotkaniu na początku wracała do pozycji wcześniejszej, która to pozycja polega na tym, że prawo własności ma przejść z powrotem na fabrykę, a klub będzie miał jedynie licencję do tego, aby użytkować znak.
Przedstawiciele fabryki nie chcą rozmawiać z dziennikarzami, ale wydano oświadczenie, w którym można dojść do wniosku, że jedyny sposób na to, aby żużlowy Falubas mógł używać nazwy Falubas, to wydanie licencji, o której pan mówi. Z punktu widzenia klubu, dlaczego taka licencja nie byłaby z waszego punktu widzenia korzystna? A może to jest dobry pomysł?
Jest tak, że na dziś mamy prawo własności do znaku. Ta propozycja, która jest, jest propozycją słabszą. Jeżeli chodzi o licencję, to jest umowa. Ja rozumiem, że powiedziano nam wprost, że ta licencja będzie bezpłatna, ta licencja ma być bezterminowa, no ale chwilę, to nie jest tak, że zamykamy tym wszystkie ryzyka. Te ryzyka jednak są, ponieważ to jest umowa, to jest prawo, ktoś zgadza się na to, żebyśmy używali własność czyjąś inną. Proszę sobie wyobrazić sytuację, a słyszałem to już podczas negocjacji, że na przykład jeżeli klubowi pójdzie źle, a różnie to jest przecież sport, tak? Ale jeszcze w ogóle kontuzjogenny sport, klubowi pójdzie źle. Nagle konotacje związane z wynikiem będą się przerzucały na nazwę i Falubas będzie niezadowolony z tego, że klub jedzie słabo. Wtedy będzie chciał nam prawdopodobnie odebrać tą nazwę, bo będzie uważał, że nie wykorzystujemy w sposób właściwy i zgodnie po prostu z celem promocyjnym, jaki ma Falubas w związku z funkcjonowaniem w sporcie. Bądź też na przykład będziemy mieli jakąś akcję z kibicami, nad czym też klub jako taki nie panuje. I rzeczywiście może być coś takiego, co będzie poza pewnymi akceptowanymi granicami, coś takiego zafunkcjonuje. Fabryka znów zwróci się do klubu, że ona się nie godzi na tego rodzaju kojarzenie znaku z tego rodzaju zachowaniami i będzie chciało odebrać ten znak. No są różne sytuacje w życiu klubu, przeżywaliśmy i spadki i po prostu jakieś zdarzenia z kibicami. To tylko przykłady. Dlatego trudno mi jest się zgodzić na słabsze prawo, kiedy mam mocniejsze prawo, kiedy to niesie dla mnie pewnego rodzaju zagrożenia związane z nową sytuacją. I stąd klub nie może się zgodzić na tak niekorzystne dla siebie warunki, jakie proponuje fabryka. Jeżeli chodzi o kwestię tego, kto zerwał negocjacje. Rzeczywiście ja powiedziałem, że nie godzę się na warunki, które zostały zaproponowane. Natomiast to z naszej strony wyszła ugoda, propozycja ugody, draft ugody, który dotarł do drugiej strony, który przewidywał tą kompromisową sytuację, od której zacząłem, o której przed chwilą powiedziałem, czyli prawo własności znaku towarowego przy żużlu, dla żużla, dla klubu, a gdzie indziej działamy po prostu wspólnie. Ja uważam, że to są warunki fair, w porządku i każda ze stron idzie w tym kształcie ugody do pewnego punktu, gdzie musi coś oddać, a coś zatrzymuje, bądź coś dostaje, tak jak w przypadku Falubasu.
Proszę powiedzieć, czy pan jest optymistą, jeśli chodzi o zakończenie tego sporu, bo on jednak musi się kiedyś zakończyć i czy w klubie bierzecie pod uwagę jednak pesymistyczny scenariusz, że jednak nie będziecie mogli tej nazwy używać, co wtedy?
Myślimy o tym i oczywiście jest to bardzo rzecz niekorzystna dla klubu, ponieważ kwestia związana z marką klubu, jego promowaniem na zewnątrz, rozpoznawalnością samego klubu w całej Polsce jest związana z tym znakiem towarowym Falubas, ponieważ wkładamy w to bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo działania w ogóle ludzi związanych z klubą. Mamy silne social media wypracowane, oparte one są przede wszystkim na znaku towarowym Falubas. To była decyzja wiele, wiele lat temu kontynuowana, do dzisiaj. Więc jeżeli tyle lat w coś wkładamy, nie chcielibyśmy, żeby to się jak gdyby rozbiło. Aczkolwiek, jeżeli dojdziemy do takiego punktu, że będziemy musieli to zmieniać, to usiądziemy i będziemy to starali się zrobić jak najsprytniej, że tak powiem tak, żeby klub jednak nie stracił na tym tak dużo, jak możemy sobie to wyobrazić.
Tyle prezes Falubasu Adam Goliński. Oczywiście czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia w tej kontrowersyjnej sprawie. Teraz o inauguracji ligowej, bo 5 kwietnia ruszamy. Pierwszy mecz Falubas podejmować będzie Getwell Toruń. No i dziś rozbieramy na czynniki pierwszą ekipę z Grodu Kopernika i rozmawiamy z naszymi ekspertami. Pierwszym z nich jest Bartosz Kustra, dziennikarz Polskiego Radia PIK. Nasz kolega zwraca uwagę na medialną ciszę przed tym sezonem w Toruniu.
Zastanawiający jest ten spokój, bijący wręcz z parku maszyn w Toruniu. Drużyna Getwell w ciszy, w takim spokoju, na pełnym luzie, jakby chciała udowodnić, że przed rokiem była tak zwana, jak to mówią kibice, zgrzewka, napinanie się na wynik. Teraz nic nie muszą, ale każdy kibic doskonale wie, że jeżeli idą miliony na transfery, jeżeli o kadrze stanowią solidni zawodnicy, no to na pewno gdzieś pod świadomości ten wynik sportowy musi być. Jeżeli chodzi na razie o ten tok przygotowań, bo oczywiście wszystko weryfikuje TOR, no to trudno o daleko idące wnioski, dlatego że drużyna toruńska mecze kontrolne odjeżdżała z pierwszoligowcami. W odniesieniu do inauguracji, do tego boomu, czyli meczu pod tytułem Stelmet Falubas Zielona Góra Getwell Toruń, dużo mówi się w Toruniu, że słabo poszło wam w meczu z Unią Leszno i to też może wprowadzić niepokój, jakieś przesterowania, coś złego na inaugurację rozgrywek. Ale z drugiej strony, czytając internet, też się zastanawiam, przecież trzeba mieć pewność i świadomość, że Torunianie mieli gorszych rywali, a to, że przegraliście u siebie z Unią Leszno, może też z drugiej strony pozytywnie wpłynąć na wynik, bo przecież jest jeszcze czas na to, żeby wyciągać wnioski, na to, żeby konsekwencje wyciągnąć z nieudanego meczu sparingowego. Natomiast no, wszystko zweryfikuje TOR. Wydaje mi się, że w Toruniu idzie wszystko w dobrą stronę, natomiast też trzeba podkreślić, że dwukrotnie jechali u siebie. Gdyby chociaż jeden mecz kontrolny miał miejsce na torze wyjazdowym, wówczas moglibyśmy pokusić się o daleko idące wnioski, być może przedsezonowe.
Kustra zwraca uwagę, że Falubas w ubiegłym sezonie pewnie wygrał w Zielonej Górze, choć miał słabszy skład, no ale Torunianie wówczas, jak być może pamiętacie, mieli sporego pecha.
W zeszłym sezonie wygraliście i to znacznie u siebie z drużyną toruńską, ale chciałbym podkreślić, że wówczas po groźnym upadku na inaugurację w Gorzowie był Jason Doyle. Niektórzy się śmiali, że to nieprawda, ale Nils Christian Iversen faktycznie nie był sobą do pewnego momentu, do tego zabiegu. Dziś właśnie te dwa nazwiska mają stanowić o sile i jak podkreślają, co niektórzy ludzie związani z drużyną toruńską, no to oni naprawdę są bardzo dobrze przygotowani do sezonu. Chris Holder jedzie dobrze u siebie, ale zbyt długo siedzę w czarnym sporcie, żeby tak od tak po prostu uwierzyć w jego dobrą dyspozycję na wyjazdach. On będzie musiał przekonać wszystkich kibiców. Natomiast bardzo ważnym w tym wszystkim może być, czy kluczowa, nawet para młodzieżowa. Falubas ma Krakowiaka, ma Tondera. Natomiast z drugiej strony Toruń Bogdanowicza i Igora Kopecia Kopcia Sobczyńskiego. No tutaj powiedziałbym, że w Zielonej Górze nieco szanse są wyrównane. Pierwszy wyścig, mam nadzieję, że Jason Doyle, który prawdopodobnie pojedzie z jedynką, nie przegra. Młodzieżowcy toruńscy, myślę, że 1-5 nie przegrają w Zielonej Górze. I to też może być bardzo ważne w odniesieniu do każdego kolejnego wyścigu, do tak zwanej psychologii meczowej. Jack Holder, wielka niewiadoma, ale można zdradzić, że to nie będzie się odbywało w drużynie toruńskiej jak w zeszłym roku, że Jack Holder czeka po prostu na swój pierwszy wyścig. On będzie wiedział, że jedzie 5 wyścigów na pełnym luzie, chodzi za jednego z Polaków wcześniej awizowanych. Wydawałoby się, że takim pewniakiem do zastąpienia Jack Holder jest Kościucha, ale wiemy, co wydarzyło się Rune Holcie i prawdopodobnie to za Norwega z polskim paszportem będzie jechał właśnie Jack Holder od pierwszych wyścigów do końca meczu pewnie.
Teraz jeszcze pytanie do naszego kolegi dziennikarza Radia PIK. O co może powalczyć Getwell Toruń w tym sezonie?
Analizując potencjał kadrowy, myślę, że przy odrobinie szczęścia Toruń mógłby powalczyć o strefę medalową, czyli no nie mówię tutaj nawet o wielkim finale, ale choćby o brązowy medal. No takie są nadzieje kibiców, bo przyznam, obserwując pierwsze treningi, spędziłem dużo czasu z fanami toruńskiego czarnego sportu, no i właśnie mają nadzieję, że to będzie zupełnie inny sezon niż ten, który miał miejsce przed rokiem. Natomiast no też jest spory niepokój, jak każdy kibic wie, analizowany przez kibiców, przez fanów, jest ten terminarz. Znowu jest niekorzystny. Na dzień dobry Zielona Góra, potem w drugiej kolejce na Motoarenie zjawi się najsilniejsza bądź co bądź ekipa aktualnych mistrzów Polski, Leszczyńskiej Unii, najsilniejsza pewnie na papierze. No i gdyby miało miejsce to, co wydarzyło się przed rokiem, czyli już na wstępie 0-2 w wynikach, no to pewnie się będzie komplikowało, zrobi się nerwowo w szeregach toruńskich. No, Toruń może zajść daleko, jeżeli do czwartej kolejki wygra dwa spotkania. Taka jest teoria w Grodzie Kopernika.
No zobaczymy, czy się sprawdzi ta teoria. Tyle Bartosz Kustra, dziennikarz Radia PIK z Torunia. Dziękujemy za ten komentarz. No a teraz legenda toruńskiego żużla, znany przede wszystkim starszym kibicom, choć chyba niekoniecznie, Wojciech Żabiałowicz. Pamiętacie takiego świetnego żużlowca przed laty? On o Toruniu i o ligowej inauguracji w Zielonej Górze.
Czy ten toruński zespół może się bić w tym roku o wysokie cele, jak pan sądzi?
To na pana pytanie odpowiem w ten sposób, że akurat no na ten sezon ten zespół no, jest tak pozbawiony w ogóle wychowanków toruńskich, aczkolwiek chyba to jest strategia kierownictwa klubu, jak i pionu szkoleniowego. Widocznie, że nie dogadali się w poprzednim sezonie z Miedzińskim, no i w tym sezonie z Przedpełskim. No jest to drużyna z potencjałem, aczkolwiek no, zobaczymy na inaugurację w Zielonej Górze, jak po prostu to wszystko będzie wyglądało ze strony toruńskiej drużyny, bo drużyna z Zielonej Góry jest bardzo taka, widać, też ustawiona, szpikowana zawodnikami, z Dudkiem Protasiewiczem, Waculikiem, Nigi Petersenem, no i młodzież tam jest też w jakiś sposób okiełzana, jakby to powiedzieć, już do robienia dobrych punktów. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
Proszę powiedzieć, bo pan wielokrotnie na łamach ogólnopolskich mediów krytycznie wypowiadał się na temat tego, w jaki sposób ta toruńska ekipa jest budowana, bez wychowanków przede wszystkim. Czy to ma pana zdaniem dzisiaj znaczenie, czy wręcz przeciwnie? Jeżeli będzie wynik, to w Toruniu ten wynik się kupi.
Ale czy ja to mówię krytycznie? Ja tylko stwierdzam sobie fakty, jeżdżąc na żużlu 20 lat i w jakiś sposób no też słyszę głos kibiców i tak dalej, że to im się nie podoba, że ja jako taki zawodnik, można powiedzieć, z jakimś tam doświadczeniem, z jakimiś sukcesami, no mam prawo powiedzieć, że tak, a nie inaczej, bo proszę zauważyć, że no każdy zespół w jakiś sposób się trzyma tego swojego wychowanka i tak dalej, bo jak i Dudek, czy Protasiewicz mieli jakieś oferty i tak dalej, jednak Dudek został w tym Zielonej Górze i się dogadywał z tym pianem szkoleniowym czy z menedżerem. No ja wtedy jeszcze raz głośno, że to nie jest krytyka jakaś, tylko no, stwierdzenie moich takich, że jak ktoś to odbiera, że to jest moja krytyka, no to w jakiś sposób się myli.
Toruńska ekipa ma potencjał bez wątpienia, bo jest i Doyle, i Versen. Jakby pan mógł scharakteryzować ekipę Getwell?
No, oczywiście, że ma potencjał. Nie mówię, że nie ma potencjału, że stać ją na wszystko, a teraz w różnych sposób, czy wejdą do playoffów, bo to kilka jest zespołów, żeby jest pretendentem do playoffów, a to wszystko się okaże w pierwszych meczach, żeby po prostu, no jak to się wszystko będzie układało. Aczkolwiek no, drużyna toruńska nie ma łatwego takiego rozpisku na początek sezonu. No, musi się po prostu od samego początku brać do roboty.
Pan nazwał Falubas drużyną naszpikowaną gwiazdami. Rzeczywiście są te gwiazdy. Czy oni są w stanie w tym roku bić się nawet o Mistrzostwo Polski, pana zdaniem?
Ja uważam, że tak. Nie, że no tam jest ta drużyna po prostu taka, no można powiedzieć, z jakimś doświadczeniem i to ogromnym. No i uważam, że no, jak wejdą do play-offu, to na pewno będą się bić, może ja nie mówię mistrza Polski, ale gdzieś na pudle się będą łapać, tak? Czy to będzie pierwsze, czy drugie, trzecie miejsce, to wszystko będzie zależało od nich wtedy, nie?
Inauguracja już niebawem. Czy, pytam doświadczonego żużlowca, u zawodowców wydziela się również taka dodatkowa adrenalina, że wreszcie jest ten pierwszy mecz, że wreszcie się zacznie ściganie o punkty, czy jak ktoś jest zawodowcem, to się tak już tym nie podnieca, jak pan sądzi?
Nie, no oczywiście, w każdej dziedzinie sportu, to tam sparingi czy treningi to nie oddają to, że po prostu jak jakiś tam, mówię, jak zawody oczywiście, bo zawody przede wszystkim są, no to gra o jakąś tam pulę, tak, gra o jakiś taki, no prestiż i tak dalej. Jak tu wspomnieliśmy na początku, że drużyna toruńska, jak i zielonogórska też ma tych takich asów swoich indywidualnych mistrzów świata i tak dalej. No uważam, że liga Polska no jest, można powiedzieć, najsilniejsza w Europie czy świecie, no ale to jest poparte finansami też, nie? Że nigdzie tak nie płacą jak w Polsce. Tak? Ja uważam, że dobrze, że płacą, niech ci zawodnicy zarabiają, no ale w zamian za to niech jeszcze jakieś wyniki idą. Można powiedzieć, nie odbieram zawodnikom, że nie mają polu walki, no ale nieraz nie idzie to w parze z wynikami. Nie?
Ostatnie pytanie, Zielona Góra, Toruń. Nie chcę zadawać pytania wprost, jak będzie, bo wiadomo, że Tor wszystko zweryfikuje, ale gdyby pan miał pokusić się o prognozę, jaki to będzie mecz na inaugurację?
No uważam, że to będzie taki ciekawy mecz, nie? No. Jest to, można powiedzieć, mecz, można powiedzieć, ale Zielona Góra nie odda pola w Toruniowi. Ja nie jestem, że przeciwnik Toruniowi, ale Zielona u siebie zawsze była mocna, była, jest i będzie. Ja pamiętam, jak ja jeździłem, no to tam zawsze ciężko się po prostu, Toruń kiedyś tam wygrał w Zielonej Górze, o ile pamiętam. Nie? Także tutaj my akurat nie mamy juniorów tutaj w Toruniu, także no tutaj jest trochę tak, będzie te biegi dwa nominowane będą w jakiś sposób się kurczyły tam. No jedynie to ten Kopeć Kopczyński to tam w jakiś sposób będzie musiał się dzielnie starać, żeby te punkty będzie czasami odrabiać, nie?
To był Wojciech Żabiałowicz, legenda toruńskiego żużla. Przypomnijmy, Falubas zmierzy się z Getwell 5 kwietnia w piątek. Wtedy inauguracja żużla coraz bliżej, oczywiście do tego pierwszego meczu w Zielonej Górze. No ale zanim liga, najpierw sparingi i turnieje indywidualne. W miniony weekend sparowały chociażby ekipy z Gorzowa i Grudziądza. W Grudziądzu wygrała Stala, a w Gorzowie GKM. Posłuchajcie trenerskiego dwugłosu: Stanisław Chomski z Gorzowa i Robert Kościecha z Grudziądza.
Stanisław Chomski, szkoleniowiec z gorzowskiej Stali. Jak można ocenić te dwa sparingi, a szczególnie ten dzisiejszy?
Znaczy, do ocen to jeszcze bym się wstrzymywał, bo jeszcze dużo przed nami pracy, i tak nie tylko przed nami, ale no wiele elementów decyduje na wyniku. Sprzęt, który też już po takiej dużej dawce tygodniowej jazdy niektórym chłopakom odmawiał posłuszeństwa, eksplodował na przykład silnik u Szymona, u Petera zaczął szwankować sprzęgła, także Andreas Tonsen też miał z jednym motocyklem, no akurat nie bardzo pasował na ten tor, i także myślę, że troszeczkę jeszcze jazdy, niektórzy dostali kubów zimnej wody, także myślę, że to wszystko jest po to, żeby w warunkach startowych wypróbować te warianty, które mogą nam dać sukces w postaci punktów w meczach ligowych.
Tak się zastanawiałem, dlaczego w wyścigach nominowanych dwukrotnie puściłeś Adama Elisa. Czyś byś chciał sprawdzić, czy ten wyścig 13 to był przypadek, czy rzeczywiście duże możliwości drzemią w tym żużlowcu?
Ja uważam, że było duże możliwości drzemią w tym żużlowcu. Jeżeli ktoś popatrzy sobie na statyki Ligi Angielskiej ubiegłego roku, to może zobaczyć, że średnia może nie jest zbyt imponująca, ale liczb wygranych wyścigów, no to go stawia w czołówce tych zawodników. Uważam, że ma duży potencjał, ma lat 23, różne są przypadki, mamy z nim większe plany, jest celowany na gościa, może będziemy musieli z nim skorzystać, także z manewrem przez niektórych wyczekiwanej ósemki. Niepewność, która zawsze jest przy kontraktacji zawodniku, powoduje to i specyfik tego sportu, że warto mieć takiego zawodnika, a akurat ambicje ma bardzo duże i umiejętności, jednak ten sprzęt, na którym tutaj dzisiaj był, który też mu jeden motocykl się rozleciał, silnik, to jednak nie jest to, co by dla tego zawodnika było potrzebne, niemniej już w międzyczasie dostanie odpowiedni sprzęt, także myślę, że z biegiem czasu będzie jakimś pełnowartościowym zawodnikiem rezerwowym.
To są tylko pierwsze treningi, pierwsze jazdy spod taśmy. Wiadomo, jak tutaj było w Gorzowie, oni też mało jeździli, my tak samo w zeszłym tygodniu non stop padał deszcz. Jesteśmy z tego zadowoleni, z tych obydwu meczów. Chłopacy sobie pojeździli. Wyciągamy co bieg wnioski i oby dalej do ligi.
To jakie wnioski po dzisiejszym meczu, bo wczoraj był jeden mecz, wyciągnęliście wnioski i dzisiaj drugi mecz. Jakie wnioski po dzisiejszym?
No co dużo mówić, jestem zadowolony. No, seniorzy jadą, mamy piątkę równych seniorów i to nas bardzo cieszy. Patryk Rolnicki jedzie porządnie, będzie punktował. No, na razie Kamil gdzieś jeszcze, na razie się nie obudził ze snu zimowego, ale daję mu cały czas szansę. Będziemy nad tym pracować, żeby chłopak wrócił do optymalnej formy. Chłopak ma duży potencjał, więc trzeba z tego wyciągnąć. To wszystko, jeszcze jest dwa tygodnie do ligi, więc już może nie z takim spokojem, ale coraz bardziej trenujemy nad tym, żeby w tym Lubinie powalczyć.
No i jeszcze wizyta w Lesznie na torze Mistrza Polski Unii na Smoczyku, memoriał Alfreda Smoczyka właśnie, a na podium sami zawodnicy miejscowej Unii. Ten turniej w miniony weekend wygrał Emil Sajfudinow, drugi był Jarosław Hampel, a trzeci Bartosz Smektała. No to posłuchajcie rozmów z tymi, którzy stanęli na podium.
Triumfator 69. memoriału Alfreda Smoczyka, Emil Sajfudinow. No muszę powiedzieć, powtórka z roku 2012. Wtedy było łatwiej, czy teraz było łatwiej zdobyć ten laur?
Nie było łatwo, bo widać była, że walka, i przegrywałem starty, musiałem wywalczyć te punkty i się cieszę, że udało udało mi się wygrać i no i co, i dalej idziemy.
Trochę zanusiło się na wyścig dodatkowy, no niestety, pech Bartka.
No tak się bywa w żużlu i no niestety tak się stało, i ale też bardzo się cieszymy, że jesteśmy na podium i mi się wydaje, że wszystko okej idzie.
Emil, mimo że to zawody towarzyskie, to trochę tego ścigania było?
No każde zawody są, każdy jest ambitny i chce wygrywać i mi się wydaje, że zawsze turnieje, czy to sparingi, to nie ma odpuszczania i dlatego to jest fajnie zamiast treningu jechać takie zawody, żeby posprawdzać się z innymi dobrymi zawodnicami.
Kibice też dopisali?
No na pewno, bo widać było, że zapełnione trybuny byli, ale i bardzo dobry doping zawsze, także oby na pierwszej inauguracji z tego sezonu Ekstraligi było też tak samo.
Czy testowałeś dzisiaj jakiś sprzęt, czy to już jest ten na ligę po tych sparingach, chociażby z Zieloną Górą, czy po tym super meczu w Ostrowie masz taki odłożony, że ten pasuje na tor stadionu Smoczyka?
Testowałem w październiku 2018, a dzisiaj tylko jeżdżę.
Najważniejsze, że jest podium, to trzecie miejsce jest... Gdyby nie ten defekt, no to wiadomo, może... Nie wiadomo, jakby było, ale to trzecie miejsce, no uważam, że na otarcie łez. Jestem kolekcjonerem trzecich miejsc w Memoriala Alfreda Smoczyka i niech tak zostanie. Dobrze, że ten defekt wydarzył się tutaj, a w Ekstralidze może się nie będą wydarzać, więc niech tak zostanie.
Bartek, trzy starty, trzy trójki na koncie i tak mówisz sobie, co, może tym razem będę na najwyższym stopniu podium?
Oczywiście, ja w ogóle tutaj dzisiaj przyjeżdżając po wczorajszym meczu mówię, jutro Memoriał Alfreda Smoczyka jest mój, ale, no, ale nie jest. Może następnym razem, trzecie miejsce też jest fajne.
Drugie miejsce w Memoriał Alfreda Smoczyka zajął Jarosław Hampel, na pewno gdzieś ten apetyt na pierwsze też było.
Nie, no oczywiście, że tak. Startując w tej rywalizacji, chciałoby się wygrywać. Niemniej jednak jeszcze okazuje się, że nie ma tej regularności. Są bardzo dobre biegi, ale przeplatane też gorszymi biegami, gdzie tej prędkości się szuka mimo wszystko. Pracy sporo, bo czasu coraz mniej przecież do pierwszego meczu ligowego, także no, cały czas będziemy tutaj wraz z teamem pracować tak, aby faktycznie te sprzętowe sprawy poukładać i być w dobrej dyspozycji.
Jarek, było trochę tego ścigania na stadionie Smoczyka, no ale też była jazda fair, bo nie było ani jednego upadku. No defekt miał, ale Bartek smyktała i to w takim bardzo ważnym momencie.
No tak, taka złośliwość rzeczy martwych, to się przytrafia, to się czasami zdarza. Szkoda oczywiście Bartka, bo naprawdę jechał bardzo dobrze i miał szansę pewnie nawet i na zwycięstwo, także no niestety czasami tak się układa.
No i w magazynie żużlowym Radia Zielona Góra dziś to wszystko, kolejny za tydzień o stałej porze. Maciej Noskowicz, kłaniam się, do usłyszenia.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.